Drodzy, zapraszam do wysłuchania drugiej nauki rekolekcyjnej. Trwają rekolekcje w Wielkim Tygodniu na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Nauki rekolekcyjne głosi do nas metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Zapraszam do wysłuchania drugiej nauki rekolekcyjnej. Wcześniej modlitwą poprzez tę pieśń przyzywajmy Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy siostry i bracia, wchodzimy coraz bardziej głęboko w tajemnicę Chrystusa w tym czasie Wielkiego Tygodnia. Wchodzimy w tę tajemnicę dzięki proroctwom Izajasza. W dzisiejszej wielkowtorkowej liturgii czytamy następujący fragment z jego księgi. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. Teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I mówił: to zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Prorok mówi o mocy Bożego Słowa. Ostrym mieczem uczyniłeś me usta. Po wiekach autor listu do Hebrajczyków tak napisze o potędze Bożych słów. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. A potem reakcje już na słowa samego Chrystusa. Reakcje Jego słuchaczy. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, kto ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Taka była moc Jego słowa, słowa prawdy. Ale Boży Syn, Mesjasz Pański, był samą osobową prawdą. I to już wskazywał sam Izajasz, kiedy mówił: uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. I to potwierdził także starzec Symeon, kiedy Maria i Józef przynieśli do świątyni małego Jezusa, liczącego zaledwie 40 dni. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I to, że On, Chrystus, jest tą osobową prawdą, świadczy najpierw Jego odpowiedź, jaką dał apostołowi Tomaszowi podczas ostatniej wieczerzy. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I to wynika także z odpowiedzi, jaką Chrystus udzielił Piłatowi. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I właśnie dlatego, że jest On, Chrystus, osobową prawdą, jest także światłością dla świata. To zapowiadał najpierw, jak słyszeliśmy, prorok Izajasz. To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalenia z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. To potwierdził o Chrystusie starzec Symeon. Dziękował Bogu za to, że mógł ujrzeć Jego zbawienie, które Bóg przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A sam Chrystus powie o sobie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Co znaczy, że jest Chrystus, Boży Mesjasz, osobową prawdą, a przez to światłością dla świata? Znaczy to, że całe Jego życie jest z jednej strony jednoznacznym tak wobec Boga i wobec Jego woli. Dlatego powiedział apostołom o sobie: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. I dlatego święty Paweł w drugim liście do Koryntian mógł powiedzieć o nim: Syn Boży Chrystus Jezus nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile było obietnic Bożych, wszystkie są tak w nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. Cały na tak wobec Boga, wobec Jego woli, a jednocześnie cały na nie wobec swego ducha. Ujawiło się to w sposób szczególnie przejmujący i dobitny podczas kuszenia Pana Jezusa na pustyni tuż po chrzcie Janowym w Jordanie. To tam, kuszony czysto materialistyczną wizją człowieka, powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To tam także wyraził swój sprzeciw wobec pokusy zuchwalstwa wobec Boga. Napisane jest: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I tam też pokazał, jak należy zachowywać się wobec pokus prowadzących do znieważenia jedyności i świętości samego Boga. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Ten opis pokus zwycięskich dla Chrystusa, bo jednoznacznie odrzucających to, co podpowiadał mu zły duch, ten opis kończy się jakże szczególnym błogosławieństwem dla jednoznaczności wobec Boga. Mówienie Bogu tak i jednoznaczności wobec złego ducha poprzez mówienie Jemu zdecydowanego nie. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Jaka z tego wynika nauka dla uczniów Chrystusa? W kazaniu na górze powiedział: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Musimy brać przykład z jego tak mówionemu Bogu i z jego zdecydowanego nie wobec pokus swego ducha. Ale właśnie taka postawa jest warunkiem wyzwolenia, autentycznej wolności, którą nam Chrystus ofiaruje. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, powiedział do faryzeuszów i uczonych w piśmie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Według świętego Jana Pawła II Wielkiego te słowa są kluczowymi dla całej Biblii. Tak przynajmniej powiedział w swoim słynnym wywiadzie z André Frossardem. Prawda was wyzwoli. Bądźcie świadkami prawdy. Prawdy Bożej. Bądźcie przeciwnikami wszelkiego kłamstwa, które od złego pochodzi. Jak żyć? Jak trwać? By być prawdziwym uczniem. By zasługiwać na wyzwolenie. Jakże ciekawą nauką jest pod tym względem ofiarowany nam przez Jana Pawła II już pod koniec jego życia w 2003 roku poemat Tryptyk Rzymski, a zwłaszcza druga jego część nosząca tytuł Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej. W tych medytacjach Jan Paweł II odnosi się do trzech podstawowych prawd, którymi żyć należy, jeśli się chce być uczniem Chrystusa. Odnosi się do trzech prawd, które jednocześnie są odrzucane w postaci różnych współczesnych ideologii przez wielkich tego świata. Jest to prawda najpierw o stworzeniu świata z nicości. Dalej jest to prawda o człowieku i jego godności, stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo. I na koniec jest to prawda o sądzie ostatecznym. Jak się czyta Tryptyk Rzymski, a zwłaszcza tę część, ma się wrażenie jakiegoś splątania myśli, wątków, które wracają, pojawiają się, znikają, by znowu za chwilę pojawić się w nieco innym kontekście. Nie ma takiego jasnego wykładu, jaki znajdziemy czy to w pierwszej, czy w trzeciej części tryptyku. Z czego to wynika? Sądzę, że kluczem do zrozumienia tych splątanych myśli, pośród których pojawia się jak refren zdanie Omnia autem nuda et aperta sunt ante oculos eius, co jest nawiązaniem do listu do Hebrajczyków, nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Z czego zatem wynika i ten refren, i to splątanie? Właśnie z sytuacji znajdowania się u progu Kaplicy Sykstyńskiej, kiedy patrzymy na wprost siebie i widzimy wspaniałą, wielką ścianę ołtarzową z sądem ostatecznym namalowanym przez Michała Anioła. I potem podnosimy głowę do góry i widzimy kolejne wspaniałe freski tego samego genialnego malarza mówiące o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka. I potem znowu tę prawdę o stworzeniu świata i człowieka przenosimy na sąd ostateczny. To istotnie się w jakiejś mierze pląta, ale jednocześnie w miarę czasu, w miarę pogłębiającej się refleksji, kontemplacji, tworzy bardzo jasną całość. Jest to całość mówiąca o tym, że, jak pisze Jan Paweł II, tu jest Księga Rodzaju, Genezis. Tu w tej kaplicy wypisał ją Michał Anioł nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. Najpierw prawda o stworzeniu świata z nicości. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak się zaczyna pierwsza księga Starego Testamentu, Księga Rodzaju. I komentarz papieża zawarty w tryptyku. Tak więc to tu patrzymy i rozpoznajemy początek, który wyłonił się z niebytu, posłuszny stwórczemu słowu. Tutaj przemawia to z tych ścian. Do tych słów na początku Bóg stworzył nawiązuje w jakiejś mierze także święty Jan Ewangelista w swoim prologu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. To jest pierwsza podstawowa prawda o Jezusie Chrystusie, jednorodzonym Synu Bożym, boskim Logosie, która przemawia do nas z Kaplicy Sykstyńskiej. Do tej prawdy o boskim Logosie, przez którego wszystko zaistniało, nawiązuje autor tryptyku. Tajemnica początku rodzi się wraz z Słowem, wyłania się ze Słowa. Słowo, odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. A ponieważ właśnie tak stwarzał Bóg, niejako zapatrzony swego Syna jednorodzonego w boski Logos, to nie dziwmy się, że zachwycił się tym swoim stworzonym przez siebie z nicości światem. I znowu słowa tryptyku. Ten, który stwarzał, widział. Widział, że było dobre. Widział widzeniem różnym od naszego. On, pierwszy widzący, widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni. Widział. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed jego oczami. Znajdywał swój odblask we wszystkim, co widzialne. Przedwieczne Słowo jest jakby progiem, za którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. A potem stworzenie człowieka. Właśnie wtedy w Księdze Rodzaju czytamy: i widział Bóg, że było bardzo dobre. I znowu słowa tryptyku. Oni także, pierwsi rodzice, u progu dziejów widzą siebie w całej prawdzie. Byli oboje nadzy. Oni także stali się uczestnikami tego widzenia, które przeniósł na nich Stwórca. Czyż nie chcą nimi pozostać? Czyż nie chcą odzyskiwać tego widzenia na nowo? Czyż nie chcą dla siebie być prawdziwi i przejrzyści, jak są dla Niego? Jeśli jest tak, śpiewają hymn dziękczynny, jakiś magnifikat ludzkiej głębi i wtedy jakże głęboko czują, że właśnie w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Właśnie w Nim. To On pozwala im uczestniczyć w tym pięknie, jakie w nich tchnął. To On otwiera im oczy. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Został im przez Boga zadany dar. Wzięli w siebie na ludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które jest w Nim. Oboje nadzy nie odczuwali wstydu, jak długo trwał dar. Wstyd przyjdzie wraz z grzechem, a teraz trwa uniesienie. Żyją świadomi daru, choć może nawet nie umieją tego nazwać, ale tym żyją. Są czyści. Casta placens superis, pura cum veste venite, et manibus puris sumite fontis aquam. To, co czyste, podoba się niebianom. Przychodźcie czysto odziani i czystymi rękami czerpcie źródlaną wodę. Słowa te czytałem codziennie przez 8 lat, wchodząc w bramę wadowickiego gimnazjum. Wstyd przyjdzie wraz z grzechem. Z grzechem pierworodnym. Także tę scenę namalował genialny Michał Anioł w kaplicy Sykstyńskiej. A skutki tego grzechu, jakżeż głęboko, jakżeż jednoznacznie nakreślone przez świętego Pawła w liście do Rzymian. W liście do tej małej grupki chrześcijan, którzy żyli w centrum pogańskiego Imperium Rzymskiego. Te słowa o skutkach grzechu pierworodnego i ich następstwach są jednym wielkim oskarżeniem dla tych wszystkich, którzy odeszli od prawdy o Bogu, który powołał wszystko do istnienia z nicości, o pięknie tego, co stworzył, o nadzwyczajności celu, do którego powołał swoje istnienia. Bo najpierw skutkiem tego grzechu jest utrata zdrowego rozumu. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Na czym polega ich głupota? Na czym polega przewrotność ich myśli, że to, co głupie w oczach Bożych, przedstawiają jako najwyższą mądrość dla innych? Polega to najpierw na tym, że oddają cześć różnym istotom znajdującym się na ziemi, zwierzętom i płazom. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. A kolejnym nieszczęściem spowodowanym tym, że odchodzi się od Boga, który powołał człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i błogosławieństwem obdarzył ich płodność, jest to, że ludzie odstąpili od tego, do czego zostali powołani, gdy chodzi o ich życie intymne i zaczęli żyć wbrew własnej naturze. Pisze święty Paweł. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni. Porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami, uprawiając bezwstyd. I trzecia prawda, która w jakiejś mierze, zdaniem autora tryptyku rzymskiego, niejako dominuje w kaplicy Sykstyńskiej. To sąd ostateczny. Czytamy w tryptyku. A chyba potężniej jeszcze przemawia kres. Tak, potężniej jeszcze przemawia sąd. Sąd, ostateczny sąd. Oto droga, którą wszyscy przechodzimy, każdy z nas. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt przejrzystości. Omnia nuda et aperta ante oculos eius. W kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił sąd. W tym wnętrzu sąd dominuje nad wszystkim. Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny. Kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń. w centrum tej wizji sądu ostatecznego, którą przekazał nam genialny Michał Anioł, jest Chrystus. I słowa zawarte w Ewangelii świętego Mateusza, cytowane przez autora tryptyku rzymskiego. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci. Obraz Chrystusa, drugi obraz po boskim Logosie tak mocno przemawiający z kaplicy Sykstyńskiej do nas, to obraz młodego, silnego mężczyzny, który ma rękę podniesioną do góry i zaraz spuści ją na dół. A spuszczając rozdzieli tych wszystkich sądzonych. Rozdzieli na błogosławionych i na przeklętych. Dramatyczna chwila. Tak dramatyczna, że na sądzie ostatecznym, tam się znajdującym, w tym obrazie Michała Anioła, Matka Najświętsza swoją głowę odwraca w drugą stronę, jakby nie chciała być świadkiem tego podziału ludzi na wieczność całą. To musi budzić lęk. To musi budzić niepokój. Możemy zapytać, jakie jest ostateczne kryterium tego podziału? I znajdujemy je w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Kryterium tym jest miłosierdzie. Jest miłość świadczona drugiemu człowiekowi. Chrystus mówił wtedy. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wszyscy ci, którzy tak czynią, których życie jest przeniknięte właśnie taką wrażliwością na potrzeby innych, ci mogą mieć nadzieję, że w dniu ostatecznym, ostatecznego sądu, Chrystus miłosiernie spojrzy na nich i włączy ich w krąg swoich błogosławionych, których następnie powiedzie do swego Ojca, bogatego w miłosierdzie. Drodzy siostry i bracia, rozważamy tę prawdę o Chrystusie, jednorodzonym Synu Bożym, przez którego wszystko się stało. I nic się nie stało bez Niego, co się stało. A jednocześnie o tym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I królestwu Jego nie będzie końca. Rozważamy tę prawdę w Wielkim Poście 2020 roku. W szczególnym Wielkim Poście, gdzie jesteśmy niejako skazani, by żyć niejako w zamknięciu, w permanentnej kwarantannie. A przecież to wcale nie znaczy, że nie możemy myśleć miłością miłosierną o tych, którym musimy pomóc, którym pomagają ci z pierwszej linii frontu, lekarze, cała służba zdrowia, służby mundurowe, rządzący, odpowiedzialni za kształt naszego życia narodowego i państwowego. Musimy ich wspierać naszą modlitwą. w ich służbie, niekiedy bardzo ofiarnej, bardzo trudnej. I musimy siebie nawzajem także wspierać w tym byciu razem, niekiedy bardzo niełatwym. Musimy sobie pomagać, bo Wielki Post to czas nawrócenia do Boga, do Jezusa Chrystusa, ale także czas powrotu do siebie nawzajem. Czas postu, czas modlitwy i czas jałmużny, czyli czynienia uczynków miłosierdzia i co do duszy, i co do ciała. Szczególny czas wezwania właśnie do jałmużny, bo pisał święty Piotr w swoim pierwszym liście: jałmużna zakrywa wiele grzechów, a zatem daje nam nadzieję, że w chwili sądu znajdziemy się po prawej stronie naszego Zbawiciela.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy drugiej nauki rekolekcyjnej. W Wielkim Tygodniu trwają rekolekcje na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, a prowadzi nas przez ten czas takiego już bezpośredniego przygotowania do przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Przypomnę, że tę naukę będzie można usłyszeć jeszcze dziś o 17.10, a także odnaleźć na naszym portalu radiomaryja.pl. Tam jest specjalny baner na samej górze, który informuje nas o tych rekolekcjach, a także w zakładce Multimedia Audio. Tam można też odnaleźć wszystkie teksty, wszystkie dźwięki, homilii, rekolekcji, rozmów niedokończonych. Do tego też Państwa oczywiście zachęcamy, by sięgać po te materiały, które już są za nami, które już na antenie Radia Maryja zostały wyemitowane, ale które oczywiście są do odtworzenia i po nie również sięgajmy, mówmy innym o tym, co na naszej antenie wartościowego wysłuchaliśmy, i zachęcajmy do tego również innych.